Miłości, która wiąże ludzi między sobą w tym, co jest ich powołaniem do życia z Bogiem. Dzisiaj w tekstach liturgicznych mamy ten dialog miłości między Bogiem i człowiekiem. Dialog, który powoduje to, że święty Józef odnajduje się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Człowiek, który przeżywa swój dramat wynikający z tego, że nie realizuje się to wszystko, co było jego pragnieniem. I może dla nas współczesnych ludzi, kiedy patrzymy na to z perspektywy czasu, wydaje się to zupełnie coś innego. Józef, który ma za zadanie być blisko Maryi, on tego pragnie. Pragnie, ale w zupełnie innym wymiarze. On oczekuje miłości małżeńskiej, oczekuje ciepła domu, który będzie ożywiać Maryja. Ale zobaczmy, Bóg w powołaniu Józefa chce nam pokazać, że mamy właściwie odczytywać to wszystko, co jest uzdrowieniem człowieka w jego wnętrzu. Miłość Józefa zostaje uzdrowiona. Uzdrowiona poprzez bezpośrednią interwencję Boga, który przychodzi i mówi wyraźnie do niego: nie bój się. Niech lęk nie paraliżuje twojego serca, bo to, co będziesz robił, będzie znacznie ważniejsze niż to, co było w twoich planach. Kiedy dzisiaj stajemy w czasie tej Eucharystii, chcemy uświadomić sobie uzdrowienie poprzez sakramenty Kościoła. Jesteśmy w tej wspólnocie i można by powiedzieć, że Pismo Święte potrzebuje komentarza żywej i nieomylnej tradycji. Jest to słowo ludzkie dające jasność tłumaczeniu Słowa Bożego. To, czego doświadczył Józef, również staje się naszym udziałem. Kiedy podejmujemy rozważanie Słowa Bożego, to w jakim stopniu potrzebujemy pewnej jasności. I pełnym przedstawieniem depozytu objawienia jest Pismo Święte wraz z tradycją. Prawda historyczna zapisana o uzdrowieniach w Starym Testamencie i w Nowym ma w tradycji sens duchowy. To, że Jezus uzdrawia, jest faktem opisanym w Ewangelii, ale tradycja nie tłumaczy tego jedynie jako cudownego faktu. Tradycja Kościoła dodaje do tego sens duchowy. Jezus uzdrawia niewidomych i jest to faktem historycznym. Tradycja doda, że do tego faktu swoją interpretację, że Jezus uzdrowił ze ślepoty, ponieważ oświecił umysły oślepionych, niewidomych. Myślę, że to w jakimś stopniu pokazuje nam, jak my mamy przeżywać spotkanie ze Słowem Bożym. Zobaczmy, ono musi być pogłębione w tym sensie duchowym. Często sama litera prawa jest niewystarczająca. Ten przekaz ewangeliczny, on jest piękny w swojej prostocie, ale on jest również skomplikowany w swoim przekazie. I zobaczmy, że często odczytujemy Pismo Święte i w jakimś stopniu doświadczamy tego, co jest, powiedziałbym, taką bazą intelektualną. Poznajemy pewną prawdę, ale chcemy, żeby ta prawda była również wyrażona poprzez konkretnych świadków tego wydarzenia, tej sytuacji, którą oni przeżyli. I myślę, że w Kościele ci ludzie, którzy przeżywali swoją przemianę wewnętrzną, bazując na Piśmie Świętym, odkrywali niezwykły sens duchowy, bo to ich dotykało wewnętrznie. To są ludzie święci, którzy przeżyli swoje nawrócenie. I myślę, że czas Adwentu, który przeżywamy, jest czasem dotknięcia Słowem Bożym człowieka, który ma się nawrócić. Który ma dokonać w sobie odkrycia tego sensu duchowego. Po co Pan Bóg do mnie mówi? Co On chce osiągnąć w tym Słowie? Jakie doświadczenia mojego życia chce przemienić? W jakich momentach chce mnie poruszyć? Zobaczmy, często odczytujemy Słowo, ale nie sięgamy głębiej w tę istotę tego wszystkiego, co jest moim osobistym odczytaniem Słowa Bożego. I myślę, kiedy patrzymy na ten sens duchowy, można patrzeć poprzez konkretne wydarzenia. Uzdrowienie Naamana przez proroka Elizeusza. I zobaczmy, że to zanurzenie jest oczyszczającym i uzdrawiającym. Jest jakby odniesieniem do sakramentu Chrztu Świętego. Najpierw oczyszczający, a potem uzdrawiający. Dlaczego? Dlatego, że w jakimś momencie ja potrzebuję tego wszystkiego, co jest oczyszczeniem najpierw mojego myślenia. Zobaczmy, często jest tak, że ja mam różne myśli o Panu Bogu. Przychodzą różnego rodzaju pokusy, przychodzą fałszywe wyobrażenia. Szatan zwodził mnie tym, że no Pan Bóg zasadniczo tak niby Cię kocha, ale tak naprawdę Cię nie kocha, bo stawia na Twojej drodze problemy, stawia na Twojej drodze trudności, jakieś przykre sytuacje, upokorzenia. Znakiem tego Ciebie nie kocha. I co wtedy się dzieje z takim człowiekiem, który nie jest w stanie przeżyć swego sensu duchowego? On zaczyna się zastanawiać, ale tylko na płaszczyźnie intelektualnej. No rzeczywiście, może ten szatan ma trochę rację, bo mnie spotyka tyle trudności. Ale nie zastanawiam się nad tym wszystkim, co jest prowadzeniem poprzez Ducha Bożego. Zaczynają ci Izraelici, którzy wychodzili z niewoli, oni w pewnym momencie zbuntowali się. Dlaczego? Przecież my tam mieliśmy lepiej. Przecież mieliśmy czosnek, mieliśmy cebulę, mieliśmy takie czy inne pokarmy, mieliśmy zapewnioną wodę, mieliśmy zapewnione mieszkanie. I wydawało się, że wszystko jest okej. Ale zobaczmy, oni nie mieli postawy miłości w stosunku do Pana Boga. Traktowali Go jako kogoś obcego, kto jest, ale za bardzo się nie interesuje ich życiem. I zobaczmy, to jest takie doświadczenie człowieka, który zaczyna powoli zastanawiać się nad swoją wiarą. Czy moje zaufanie wynika z tego, że Pan Bóg daje mi wszystkie rzeczy dobre, które w jakimś stopniu zaczynają być momentem karmienia mojej pychy, która sprawia, że nagle w jakimś momencie mówię, jestem samowystarczalny. Ja Ciebie, Panie Boże, nie potrzebuję, bo ja sobie jestem w stanie dać radę ze wszystkimi problemami. Mówiąc o tym doświadczeniu uzdrowienia, trzeba spojrzeć jeszcze na jeden moment w Piśmie Świętym. Paralityka, który jest przy sadzawce owczej i sens duchowy, który jest związany z tym, że Jezus wprowadza tego człowieka w zupełnie inną rzeczywistość oczekiwań. Bo on był przekonany, że jak nastąpi poruszenie w tej sadzawce, to on wejdzie i zostanie uzdrowiony. A Pan Jezus daje mu zupełnie inną propozycję i pyta go, czy ty chcesz być uzdrowiony. On mówi, nie, ja za bardzo nie chcę być uzdrowiony. Ja chcę być wprowadzony do tej sadzawki, bo ja nie mam człowieka, który by mnie wprowadził w to wszystko. A Pan Jezus ponawia swoją prośbę, czy ty chcesz być dzisiaj uzdrowiony. A ten człowiek mówi, no jest sadzawka, było poruszenie, minęła moja chwila, minął mój czas, minęła łaska, minął dar, który mógł być moim udziałem. I zobaczył w tym człowieku, co się pojawia. Pojawia się pretensja, że ja nie mam człowieka, który mógł mnie wprowadzić, że coś obok mnie przeszło. Ale Chrystus jeszcze raz w jakimś stopniu nurtuje tego człowieka i mówi, czy ty chcesz być uzdrowiony? Zobacz, jak to wygląda w twoim życiu, że często Chrystus staje obok ciebie, żeby rozwiązać twoje niemożności, twoje niespełnienia. To wszystko, co ci się nie udało, przychodzi, aby ciebie z tego wszystkiego uzdrowić. I dopóki nie zauważysz jego obecności uzdrawiającej, to ciągle będziesz myślał o sadzawce, o człowieku, który ma cię wprowadzić do niego. I będziesz miał pretensje. I będziesz miał żal. I będziesz utyskiwał na swoje życie. I będziesz jeszcze bardziej je gmatwał. Mówiąc o przeżyciu tego człowieka, trzeba powiedzieć, że przy sadzawce chrztu wchodzę w uzdrowienie. W uzdrowienie, również które prowadzi do kolejnych sakramentów, sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu namaszczenia chorych. Według świętego Tomasza z Akwinu można powiedzieć, że dobra ludzkie dzielą się na te dobra duchowe i materialne. I zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe jest pewnym dobrem. Ogólne zdrowie człowieka może być zaliczone do dóbr duchowych. O to dobro modlimy się osobiście, ale również modlimy się we wspólnocie Kościoła. I myślę, że ważną rzeczą, byśmy zauważyli ten właśnie wymiar tego bardzo konkretnego dobra duchowego. Moje zdrowie jest też konkretnym dobrem, o które mam się troszczyć. I myślę, że wszelkie formy lekkomyślności w moim działaniu, no, teraz obecnie, jeżeli ktoś się ciepło nie ubierze, no, bo często jest tak, bo fryzur mi się popsuje, bo coś tam innego jest jeszcze. Zobaczmy, to jest taki fałszywy obraz. No. Masz możliwość do tego, żeby o to zdrowie się zatroszczyć. No. Zwłaszcza mężczyźni, którzy nie chodzą do lekarza, też oni są niefrasobliwi. No. Bo potem jak idę na oddział onkologii, rozmawiam z człowiekiem, mówię, proszę księdza, no gdybym posłuchał swojej żony, to może by insynacja wyglądała inaczej. No. Dlaczego nie chciał się leczyć? Po prostu twierdził, że jest zdrowy, no nie ma problemu. No. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że gdzieś zabrakło tego aspektu duchowego, aspektu zaufania Panu Bogu, zaufania drugiemu człowiekowi. I my często, kiedy otrzymujemy taki impuls od Pana Boga, impuls Ducha Świętego, to my mówimy, no to chyba mnie nie dotyczy, no może kogoś innego. Ale Pan Bóg przypomina i mówi, ciebie to właśnie dotyczy. Mówiąc o uzdrowieniu poprzez sakramenty, Kościół modli się bardzo wyraźnie i dotyczy to uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego. Ta modlitwa należy do rytu katolickiego i znajduje się w tych księgach obrzędowych. I zobaczmy, że ta tradycja jest uświęcona tą modlitwą iluś pokoleń chrześcijan, ludzi wierzących. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że pewne doświadczenia w naszym przeżywaniu sakramentów prowadzą do uzdrowienia. Zobaczmy, kiedy dokonuje się to uzdrowienie, człowiek może zachorować, może się osłabić w tym wszystkim, ale wtedy potrzebna jest świadomość tego, że chce ponownie prosić o tę łaskę. I może nieraz w naszym wewnętrznym przekonaniu jest to, że przyjąłem sakrament chrztu, przyjąłem sakrament bierzmowania, przyjąłem inne sakramenty, to już wystarczy. Ale zobaczmy, że sakrament, który uzdrawia, jest jakby formą zabliźnienia tego wszystkiego, co było raną grzechu. Ale poprzez złą decyzję, poprzez kolejny grzech, jakby rozszarpuje tę ranę i powoduje to, że jest we mnie cierpienie. Mówiąc o doświadczeniu łaski sakramentalnej, trzeba powiedzieć, że sakramenty są widzialnymi znakami obecności Boga i Bóg w nich działa, Bóg może w nich uzdrawiać, jeżeli człowiek jest gotowy przyjąć łaskę uzdrowienia. Zobaczmy, ta gotowość człowieka jest bardzo wyraźnym momentem, kiedy ja jestem w stanie powiedzieć, Panie, liczę na to, że Ty dotkniesz mego serca. W jaki sposób to uczynisz? Jakie będą owoce tego wszystkiego? To nie jest ważne. Ja chcę doświadczyć Twojej miłości. Bo moja fizyczność, to, że posiadam ciało, w jakimś momencie nastąpi kres tego wszystkiego i przestanę cierpieć, zostanę z tego wyzwolony. I dlatego ważniejszą sprawą dla mnie jest dostrzeżenie miłości Bożej niż samego faktu uzdrowienia. Bo to miłość, która jest miłością Pana Boga, sprawia, że ja przygotowuję się do tego, aby stać się Jego przyjacielem, stać się kimś, kto zwiąże się z Nim na całą wieczność. Mówiąc o działaniu sakramentów w tym etapie uzdrawiania, ja myślę, że taką podstawową sprawą jest sakrament pokuty i pojednania. I Duch Chrystusowy, uzdrowiciel i ożywiciel, działający w sakramencie pokuty, może być porównany do rozlanego balsamu kojącego nasze rany. To szczególnie w psalmach, tutaj psalm 32, bardzo wyraźnie mówi o tym, że Duch Chrystusowy jest tym, który łagodzi w nas to wszystko, co jest bólem, co jest cierpieniem wynikającym z naszego grzechu, z naszej niewierności. I tu na pewno ważną sprawą jest, aby przekleństwo złego czynu zostało zatrzymane, żeby zablokować to wszystko, co jest działaniem szatańskim, pobudzającym nas do tego, że wracamy w pewnych momentach do tego, co było złem, na zasadzie pewnych wyobrażeń. Zobaczmy, to jest bardzo niebezpieczna rzeczywistość naszego myślenia, to jest nasza wyobraźnia. Ona tak często jest zaśmiecana i w konsekwencji prowadzi do tego, że z tych zaśmieconych działań wyobraźni pojawiają się myśli, potem konkretne wyobrażenia, czyny i wreszcie działanie, które rujnuje nasze życie. I dlatego, kiedy patrzymy na grzech, on jest zawsze chorobą duszy, które to doświadczenie powoduje, że ja w pewnym momencie coś przegrywam, coś tracę. I to poczucie utraty powoduje to, że we mnie jest jakieś niespełnienie, jakiś niedosyt. Jest coś, co pokazuje mi, że gdzieś jestem rozdarty wewnętrznie. Mówiąc o sakramencie pokuty, trzeba powiedzieć, że jest on najbardziej psychologicznym i subiektywnym ze wszystkich sakramentów. Wkracza w osobiste życie człowieka i próbuje je przemienić przy pomocy boskich i ludzkich środków. Zobaczmy, ten subiektywizm, który jest w nas samych, powoduje to, że ja muszę się otworzyć przed kimś, kto jest tutaj przede mną, otworzyć się przed kapłanem, który jest sługą Jezusa Chrystusa. I często z tym spotykam się, zwłaszcza w czasie spowiedzi rekolekcyjnych, czy w Wielkim Poście, czy w Adwencie, że ludziom dorosłym trudno się przyznać do błędu. Oni nie powiedzą o tym błędzie, tylko będą mówili o całej tej otoczce tego wszystkiego. Dlaczego tak się dzieje? Bo gdzieś jest brak zaufania do samego siebie. I to nie o to chodzi, że w tym doświadczeniu muszę powiedzieć, no, nazwać ten grzech. Powiedzieć o czymś, co jest dla mnie przykre, no bo cała moja pamięć, cała moja wyobraźnia mówi o czymś, że ja w tym momencie nie do końca zaufałem Panu Bogu, no po prostu z Niego zrezygnowałem. Na jakiś czas, na jakiś moment. Swoją decyzją jakby przekreśliłem, bo powiedziałem, Panie Boże, nie jesteś mi potrzebny, bo gdzieś moje zmysły, moje pragnienia, moje pożądliwości wzięły górę nade mną. Mówiąc dalej o sakramencie pokuty i pojednania, trzeba powiedzieć, że czynności penitenta tworzą materię sakramentu. Chrystus w osobie szafarza jest zarazem sędzią, lekarzem i pedagogiem. I penitent wnosi w sobie wszystkie warunki sakramentu pokuty. Dlaczego on jest w stanie wnieść to wszystko? Dlatego, że Duch Święty, przygotowując nas do sakramentu, pozwala nam właściwie przeżyć to spotkanie z Chrystusem, który leczy nasze serce. Oczywiście, mówiąc o doświadczeniu sakramentu pokuty, trzeba powiedzieć, że jest on największą bosko-ludzką bronią w walce o dobro człowieka. To jest jedno z narzędzi, które jest w stanie wyrwać nas z działania złego ducha. Znaczy, my sobie tego nie uświadamiamy, że często wszelkie choroby fizyczne, duchowe, psychiczne wynikają z tego, że nie jesteśmy w stanie wyrwać się z tego wszystkiego, co jest działaniem zła. I trwając tym wszystkim, jakby pogrążamy się, wchodzimy w to bagno i zaczynamy po prostu coraz bardziej zagłębiać się, zaczynamy coraz bardziej tonąć. I wtedy wołanie człowieka, który woła o pomoc, to jest wołanie o tą rękę Boga, który wyciąga do człowieka, żeby go z tego wszystkiego wyciągnąć. Sakrament pokuty przywraca skutki chrztu i umacnia więź z Kościołem. Znaczy, pamiętamy, sakrament chrztu to jest uwolnienie się ze skutków grzechu pierworodnego, ale jest włączeniem do wspólnoty Kościoła. I zobaczmy, jakże ważną sprawą jest ta więź wspólnoty. Jeżeli ktoś z nas jest słaby, jest w wielkiej potrzebie, to ważną sprawą jest, aby ci, którzy są wokół niego, byli dla niego konkretnym wsparciem. I tu jest sens modlitwy Kościoła, modlitwy wstawienniczej, modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, dlatego że jest to jakby przywrócenie pewnej harmonii, pewnego współdziałania. Mówiąc o przystępowaniu przez chrześcijanina do spowiedzi, trzeba uświadomić sobie, że następuje również wzmocnienie zdrowia psychicznego. I ta przyjaźń z Bogiem jakby powoduje to, o czym mówi święty Augustyn. Pragnę leczyć, a nie oskarżać. Bóg pragnie leczyć, a nie oskarżać. I ta myśl świętego Augustyna jest dla nas znamienna, bo każdy z nas, kiedy jest w jakimś stopniu oskarżony, to czuje w sobie jakąś niechęć do samego siebie. A Bóg nie chce nas oskarżać, ale chce nas leczyć. I sakrament pokuty właściwie przeżywany jakby przygotowuje mnie do tego, aby ta modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne powodowała, że w tym doświadczeniu modlitwy jest jeszcze większe zaufanie, jest jeszcze większa owocność tego wszystkiego. Dalsza sprawa w naszym przeżywaniu uzdrowienia w Kościele to jest sakrament namaszczenia chorych. Modlitwa poszczególnych wiernych o własne lub czyjeś uzdrowienie jest godna pochwały i Kościół w liturgii sakramentu otacza miłością ludzi w sposób szczególny, dotykając problemu cierpienia. Patrząc na współczesny czas, na współczesne sytuacje, coraz więcej ludzi nie daje sobie rady z cierpieniem. I traktują cierpienie jako formę przekleństwa. Cierpię, dlatego że Pan Bóg mnie przeklął. Dlatego, że w jakimś stopniu doświadczam tego, co jest jakimś upokorzeniem, napiętnowaniem. I zobaczmy, z tym cierpieniem wiąże się to, że coraz więcej pojawia się w nas frustracji. Siada nasza psychika, zaczynamy wpadać w depresję. Zaczynamy pogrążać się w naszych myślach, które nie wychodzą na zewnątrz, nie są ujawniane przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, tylko pozostając w nas samych, zaczynają coraz bardziej nas pogrążać. I sakrament namaszczenia chorych jest pomocą dla człowieka cierpiącego, żeby on nie został ze swoim cierpieniem. Nie został w swoim sercu, w swoim umyśle, żeby pozwolił, aby to wszystko zostało uchylone, jak otwarte drzwi, żeby Chrystus mógł wejść i dokonać przemiany w życiu tego człowieka. Kościół poleca chorym i cierpiącym uwielbienie Pana, aby udzielić im pociechy i zbawienia. Zobaczmy, człowiek, który cierpi, ma również uwielbiać Pana Boga. Czy jest to łatwe, czy jest to proste, wydaje się nie. Dlaczego? Dlatego, że nigdy ten człowiek nie został przekonany do tej formy modlitwy uwielbienia. Bo często zostaje takie tradycyjne myślenie, taka mentalność, jak cierpię, no to muszę się skurczyć, no. Muszę się zamknąć w sobie, może dam sobie z tym radę. I zobaczmy to może na przykładzie Hioba, który nie zamyka się. Ale ci, którzy do niego przychodzą, jego przyjaciele, próbują go zamknąć w sobie samym. Mówiąc, że jesteś winien, że to, co robiłeś, nie podobało się Panu Bogu, że to, co było dotychczas, było jakimś udawaniem. A zobaczył, Hiob potrafi się przed tym wszystkim bronić. I mówi w ten sposób: Pan Bóg, którego kocham, chociaż dopuścił na mnie to cierpienie, On nadal mnie kocha i chce Go uwielbiać w swoim życiu. Znaczy, to jest istotny moment, który pozwoli Ci w jakimś momencie przezwyciężyć to cierpienie, przezwyciężyć właśnie w tej modlitwie uwielbienia. Każda choroba, zwłaszcza ciężka, należy uznać ją za pewną próbę charakteru, za walkę o piękne zamknięcie całego życia, a przede wszystkim za chwilę stanowiącą o tym, że wybieram Boga jako dobro wiekuiste. I tu jest kolejny moment, bardzo trudny dla nas w takim naszym przeżywaniu. To jest kwestia ostatecznego rozstrzygnięcia. Problem naszej ludzkiej śmierci. I sakrament namaszczenia chorych jest ogromną pomocą, aby dokonało się to wszystko, co jest akceptacją tego kresu ludzkiej egzystencji. Czy jest to łatwe? Myślę, że nie. Ale jest to możliwe, że my przyjmiemy tę śmierć jako pewną formę wyzwolenia. I może nie chodzi o to, żebyśmy byli tutaj takimi pewnymi siebie, ale żebyśmy wiedzieli, że taki moment przyjdzie i mamy być na niego przygotowani. Na pewno, kiedy słabną siły fizyczne i psychiczne, chory na ogół staje się mniej zdolny do walki o swoją postawę ludzką i chrześcijańską. To jest jakiś taki istotny moment, kiedy zaczyna rodzić się apatia, rodzi się takie zupełna rezygnacja. W Starym Testamencie mowa jest o przepisach, które obowiązywały w takiej trosce o człowieka chorego. I tutaj szczególnie Księga Wyjścia w 21 rozdziale, gdzie jest nakaz modlitwy za ludzi chorych. I myślę, że Kościół, nawiązując do tej tradycji Starego Testamentu, czuje się zobowiązany do modlitwy za ludzi chorych. W różnych wymiarach, w różnych aspektach choroby. I to nie jest tylko zadanie księdza, ale zadanie każdego z nas. Bo jeżeli przebywasz człowiekiem chorym, to nie opowiadaj mu różnych dziwnych historii, które mogą go rozdrażnić, mogą go zdenerwować. Po prostu zacznij się z nim modlić. Bo on nie potrzebuje ani twoich pouczeń, ani twoich wyjaśnień, ani twojej diagnozy, ani twoich obietnic, rodzenia jakichś tam niepotrzebnych nadziei. Bo on realizm zna jeszcze lepiej niż ty. I wtedy jedyną formą pomocy stanięcia wobec tego człowieka jest modlitwa. Jeżeli on jest człowiekiem wierzącym, jeżeli ma zaufanie do Pana Boga, to wystarczy, że będzie się z nim modlił. I to już będzie dla niego wyraźnym znakiem, że twoja obecność nie jest go próżnym gadaniem, opowiadaniem stworzonych rzeczy, ale jest obecnością aktywną, która sprawia, że on czuje się dotknięty i ogarnięty miłością Boga. Mówiąc o tym doświadczeniu, trzeba też powiedzieć o podstawach biblijnych w Nowym Testamencie. To jest Ewangelia Świętego Marka, 6 rozdział, który mówi wyraźnie o tym, że mamy modlić się. I list Świętego Jakuba, 5 rozdział, mówiący o wstawiennictwie Kościoła. Chory jest ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, aby modlili się za chorego. I tu znowuż kolejna odpowiedzialność nas ludzi wierzących. Że jeżeli widzę jakąś chorobę, widzę to zmaganie, że człowiek nie daje sobie rady z tym wszystkim, po prostu trzeba prosić kapłana, żeby przyszedł z namaszczeniem chorych. Żeby przyszedł i dotknął tego człowieka właśnie w tym doświadczeniu modlitwy całego Kościoła. Znaczy, też myślę, że w wielu naszych sytuacjach modlitw, tutaj o uzdrowienie wewnętrzne, są sytuacje takie, że trzeba udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Dlaczego? Dlatego, że w tym człowieku wyczerpały się wszystkie jego już możliwości. Wyczerpały się wszystkie jego nadzieje, wszystkie jego oczekiwania. I tu jest to wołanie całej wspólnoty Kościoła. Ojcowie Kościoła mówią w ten sposób, Święty Augustyn, trzeba się modlić, ażeby kiedy jej się nie ma, kiedy zostały zachowane i zostały przywrócone, kiedy się je ma, chodzi o siły fizyczne, żeby z całą pokorą, w zależności od tych sytuacji, które się pojawiają, mieć w sobie ducha nadziei. W sakramencie działa łaska Ducha Świętego, aby uzdrawiać. W tej modlitwie wyrażona jest prawda, że życie ludzkie ma wartość. I Kościół przyjmuje chorych jako podmiot swojej troski i w ich osobach odczytuje wezwanie do wzrostu Królestwa Bożego. To bardzo ważny moment pokazujący, że w tym człowieku ma być poczucie wartości. Znacie, co się dzieje z nami, kiedy przychodzą różnego rodzaju trudności, kiedy przychodzą problemy, zaczynamy tracić poczucie własnej godności. I tu jest bardzo trudny moment w przezwyciężaniu tego wszystkiego, co jest złym zdaniem o sobie. Jestem chory, jestem niepotrzebny, nic nie mogę zrobić. Nie mogę się przyczynić do pomyślności, do rozwoju mojej rodziny, do jakiegoś wsparcia. I zadaniem moim, jako człowieka wierzącego, jest wobec tej sytuacji okazać zrozumienie i pokazać wartość tego wszystkiego, co dzieje się w tym człowieku. Myślę, że dzisiaj, kiedy będziemy podejmowali tę posługę modlitwy, starajmy się przyjrzeć temu wszystkiemu i podejmując tę modlitwę, może w różnych sytuacjach, kiedy widzimy, że coś jest nam bardzo trudnego, może sięgnijmy po ten wymiar również sakramentu. Sakramentu pokuty i pojednania, ale również i sakramentu namaszczenia chorych. Bo może się okazać, że ta modlitwa, którą podejmujemy tutaj nawet przy Najświętszym Sakramentem, jest niewystarczająca. Że gdzieś głęboko w człowieku są takie rany, które wynikają z jego historii życia, z jego problemów, czy z jego sytuacji obecnej, które wymagają właśnie tutaj tej rzeczywistości sakramentu. Sakramentu, który jest wyraźnym darem łaski Chrystusa dla każdego z nas.